Vita Consecrata, czyli życie zakonne pośród codzienności. Zaprasza siostra doktor Natalia Musidlak.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie, szczególnie osoby życia konsekrowanego. W kolejnej naszej audycji spotykamy się wokół postaci świętego Jana Pawła II i dzisiejsze spotkanie zyskało taki szczególny tytuł. Święty Jan Paweł II, papież Polak, dlaczego mogę należeć do pokolenia Jana Pawła II, czyli do pokolenia JP2? I pod tym tytułem rozpoczynamy naszą audycję.
W słowach nie lękaj się, zaczynam każdy dzień. Uwierz mi, nie jesteś sam, pokolenie JP2. W słowach nie lękaj się, zaczynam każdy dzień. Uwierz mi, nie jesteś sam, pokolenie JP2.
Jesteś moim ojcem, Janie Pawle II. Orędownictwo, choć człowiek się pogubił. Często modliłeś się za nas do rana. Płakałeś nad światem, ja upadłem na kolana. Umocniony naszym pierwszym spotkaniem, wskazałeś mi drogę, wiarę nakarmiłeś słowem. Największy z Polaków, pamiętam jak dziś, powołany przez pokorę, przyjąłeś ten krzyż. Ty dałeś nam światowe dni młodzieży, przyszłość ludzkości do dzieci należy. Powołałeś wielu braci, sióstr i pasterzy. Jak człowiek prosty, wśród ludzi byłeś inny, za ludzkie porażki czułeś się winny, w modlitwie gorliwie byłeś połączony. Ojcze na zawsze, wśród świętych zostań pozdrowiony.
W słowach nie lękaj się, zaczynam każdy dzień. Uwierz mi, nie jesteś sam, pokolenie JP2. W słowach nie lękaj się, zaczynam każdy dzień. Uwierz mi, nie jesteś sam, pokolenie JP2.
Michasiu, czy ty masz jakieś słowa, jakieś, nie wiem, ulubione cytaty związane z Janem Pawłem II? Co mocno w sercu ci zapadło z jego wypowiedzianych słów? Czy to w Kaliszu, czy w Europie, czy na świecie?
Na razie dla mnie jakby odkrywam cały czas jeszcze jego tą młodość. Jeszcze może lubię słuchać jego już tych wypowiedzi, jak był papieżem. Tylko czasem właśnie mam wrażenie, że już te jego wypowiedzi są już tak dużo mówione w różnych jakby kontekstach,
że czasem
już są naprawdę takie już powszechne czasem, że jakby słuchając ich w ogóle nie zwracam na to uwagi. Jakby znowu od początku muszę jakby się w nie wsłuchać, jakby je zrozumieć, bo już tyle razy jest mówione, na przykład musisz od siebie wymagać, choćby inni od siebie nie wymagali. To jest dla mnie, jak ja to w ogóle pierwszy raz usłyszałam, to ja w ogóle nie wiedziałam...
To jest zresztą z Westerplatte.
Tak, jak ja to pierwszy raz usłyszałam, w ogóle ja nie wiedziałam, że to jest Jana Pawła II, bo zobaczyłam to nad biurkiem takiej mojej jednej koleżanki.
Myślałam, że na memie na Facebooku.
Nie, jeszcze miałam wtedy Facebooka. Miałam wtedy, nie wiem, może 10 lat. Jak ja to zobaczyłam, ja mówię, jaki cytat? Mówię, to też sobie taki wydrukuję i sobie powiesiłam też nad biurkiem. I wisiał tam bardzo, bardzo długo i długi czas nie wiedziałam w ogóle, że to jest Jana Pawła II. I mówię, no tymi słowami trzeba żyć, żeby cały czas tam dążyć do przodu. Ale słowa, które żyją we mnie, to kiedyś jedna siostra na lekcji religii puściła nam właśnie... Mówię siostra, która nie?
Domyślamy się, że siostra Natalia.
Oczywiście.
Któraś z twoich katechetek.
Tak, a nie miałam ich zbyt dużo, więc... I puściła ona właśnie to przemówienie z Gdańska z 87. I bardzo mnie to wtedy tak poruszyło. Ja byłam wtedy w takim momencie jakby... Taki bunt miałam w sobie bardzo, bardzo duży, że nie chciałam, jakby wszystkiemu się buntowałam, cokolwiek byłoby dobre czy złe.
O, to takie miłe.
Tak, to znaczy,
że się rozwijasz całkiem naturalnie.
Że wyrośniesz na dobrego i głębokiego człowieka. Masz zadatki.
I siostra nam puściła, właściwie fragmenty to były tej wypowiedzi. I tak jak było, każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. I siostra powiedziała wtedy, żebyśmy wybrali sobie jakiś fragment z tej wypowiedzi, napisali go na kartce, a potem napisali do siebie list, który mamy zakleić, schować do Biblii. Ja jeszcze mam ten list, jeszcze go nie otworzyłam. Ale pamiętam, że nie zdążyliśmy tego dokończyć na lekcji, ja wtedy usiadłam w domu z tym tekstem i po prostu mnie to tak poruszyło, że to są takie niby oczywiste sprawy, a dopóki nie usłyszymy ich i się nie wgłębimy w nie, to jakby nie zrozumiemy w ogóle całego sensu i że Jan Paweł II miał to coś w sobie, no bo przecież on chciał być aktorem. Jeszcze jak on to mówił, to już było po prostu niesamowite i mnie to po prostu wtedy tak uderzyło i wtedy właśnie zapamiętałam te słowa i te słowa mi towarzyszą cały czas.
Drodzy przyjaciele, pragnę powiedzieć waszym rówieśnicom i rówieśnikom na różnych miejscach ziemi, spotykając się z nimi, na różnych kontynentach i w różnych krajach, spotykając się z nimi podobnie jak dzisiaj z wami, że są w Polsce młodzi ludzie, którzy pragną świata lepszego, bardziej ludzkiego, świata prawdy, wolności, sprawiedliwości i miłości.
Chciałam powiedzieć o innych słowach, a właściwie zaczęłam się też teraz wgłębiać w poezję Karola Wojtyły. I właśnie też dużo razy można gdzieś zauważyć ten cytat: miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała, dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała.
Michalina, jesteś niezwykła, ty sypiesz całymi frazesami tutaj.
I dużo osób podpisujesz to z Jana Pawła II, a to jest jeszcze Karola Wojtyły wtedy to było. I ja mam taki, znalazłam gdzieś u nas w szafie, jest taki zbiór poezji Karola Wojtyły i po prostu jak zaczęłam to czytać, ja mówię, no niesamowite, to jest w ogóle cały przekrój jakby jego całej poezji do momentu, kiedy został papieżem. I tam przez cały czas przewija się natura, tam wszystko jest utożsamiane z naturą.
Z wodą, z wodą, górami,
tak, tak.
Szumem,
no później też to jest lasem, widoczne w, wiatr, tak, w tryptyku.
Tak, tak.
No ja dopiero zaczęłam właściwie to czytać i w ogóle jakby, no pewnie to jeszcze długa droga przede mną z tym wszystkim, ale to jest takie niesamowite i że on łączył w sobie to i patriotyzm, i tą naturę, i miłość do człowieka, i w ogóle on tak wszystko to łączył.
Miłość do życia.
Miłość do życia w ogóle, tak. Że po prostu ja jestem w szoku, jak to jest możliwe. A jeszcze chciałam tylko coś powiedzieć na temat Jana Pawła II, że ja się z nim tak bardzo utożsamiam, bo on też w trudnym czasie pisał maturę, jak ja, teraz w tym roku. No oczywiście w innych okolicznościach, ale też stawał przed wyborem.
Ale równie trudny.
Tak, i też stawał przed wyborem, jakby co dalej. I wiadomo, że poszedł na tą filologię,
tak,
polską do Krakowa, ale miał też w sercu ten teatr, ja też kocham teatr.
Taniec,
tak, śpiew. I chciałam tylko przytoczyć taką jedną historię, że w czasie wojny, kiedy został utworzony ten teatr rapsodyczny, Karol Wojtyła ujmował wtedy bardzo dużo osób, a zwłaszcza takiej jednej sytuacji, gdzie miał wygłosić jakiś tam chyba monolog, to był Króla Ducha Słowackiego. To był taki ostry tekst, że po prostu na pierwszym przedstawieniu to wszyscy po prostu bili mu brawo, jak powiedział, z takim rozmachem. Na drugim przedstawieniu powiedział to zupełnie inaczej, wolno, bardzo przyciszonym głosem. Oni się go pytają, dlaczego tak zrobiłeś? A on mówi, przecież ten cały tekst to jest spowiedź tego króla, który tam się wypowiada. I po prostu ci ludzie mówią, rzeczywiście, oni w ogóle tego, nikt na to nie patrzył. Wtedy jedna z aktorek powiedziała, że on wtedy, to był ten moment, kiedy on rozważał swoje powołanie.
Decyzje.
A tak, i właśnie jeszcze jedną sytuację związaną z tym aktorstwem, że podczas jednego z przedstawień miał spowiedź księdza Robaka z pana Tadeusza. Jak zaczął to mówić, zaczęły na dworze bić alarmy i było ogłoszenie Niemców, a Karol Wojtyła nie przerwał tej spowiedzi księdza Robaka, tego tekstu. Było to tak wymowne, że ludzie po prostu, dla nich to było tak duże, emocjonalne przeżycie, że tam po prostu łzy leciały wszystkim, bo po prostu to było takie symboliczne i takie wymowne, że on tym samym tonem, tym samym głosem dokończył to spowiedź księdza Robaka z pana Tadeusza. I te komunikaty potem już zaprzestały, akurat w tym momencie, kiedy on skończył tą spowiedź. To po prostu mnie to tak uderza, że nawet w takich sytuacjach, kiedy w ogóle to nie było zaplanowane, jakby to po prostu tak...
Wczuł się
tak,
totalnie.
Wczuwał się i potem to też można zobaczyć w jego później przemówieniach takich tak, już z czasów pontyfikatu.
Tak, i to nie było tylko odczytanie treści, ale to było przekazywane z tego, co sam przeżył.
Z Antygona, tutaj Karol gra Hajmona.
Potem Kirkor w Balladynie, nagłe zastępstwo, gra też Kostrzyna.
Śluby panieńskie, komedia Fredry, Karol gra Gucia, jest taki śmieszny.
Wąsiki węglem namalowane, Guciu z Anielą śmiesznie przebrani.
Jak zakochani grają swe role.
Macie dziś taki teatr w Sokole?
Teatr, teatr, teatr się otwiera. Słowo tworzy, tworzy bohatera.
Czytany Króla Ducha, a Słowacki słucha, słucha.
Już nie Boska Krasińskiego, Karol Henryka gra tu hrabiego.
Długie dyskusje z księdzem Zacherem, Karol jest prawie reżyserem.
Lunet i glon Norwidowy, Karol odkrywa magię słowa.
Jak natchniony mówi cało,
że piękno na to jest, by zachwycało.
Teatr, teatr, teatr się otwiera. Słowo tworzy, tworzy bohatera.
Scena wciąga, scena ludzi zmienia. Jest się tym, którego nie ma. że wszystkie upadną.
Jeżeli siostra Natalia pozwoli, a Michał się na to zgodzi, nawiązując do ukochania poezji Jana Pawła II, jedna z naszych tutaj mieszkanek Kalisza przygotowała króciutki wiersz dotyczący piątej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Tekst pani Danieli Drożak. Tu w mieście ze wszystkich w Polsce najstarszym święta rodzina dom swój wybrała. W kaliskim sanktuarium świętego Józefa przez wieki łaskami lud wzbogacała. Tuż przy sanktuarium przez park milczący płynęły sprosną Kalisza dzieje, w które historia dzień wielki wpisuje, gdy papież przybywa, niosąc nadzieję. Tu papież wołał w obronie życia, od chwili poczęcia po samą śmierć. Tej prawdy zawsze bronić będziemy i pokoleniom pragniemy ją nieść.
Wiele razy powtarzam i jestem tego pewna, że największym niebezpieczeństwem zagrażającym pokojowi jest dzisiaj aborcja. Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się wzajemnie nie pozabijali? Jedynym, który ma prawo odebrać życie, jest ten, który je stworzył. Nikt inny nie ma tego prawa. Ani matka, ani ojciec, ani lekarz, żadna agencja, żadna konferencja i żaden rząd. Przeraża mnie myśl o tych wszystkich, którzy zabijają własne sumienie, aby móc dokonać aborcji. Po śmierci staniemy twarzą w twarz z Bogiem, dawcą życia. Kto weźmie odpowiedzialność przed Bogiem za miliony i miliony dzieci, którym nie dano szansy na to, by żyły, kochały i były kochane? Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu. Nigdy nie odrzucajmy tego daru Bożego. To wszystko, ten długi cytat, to są słowa matki Teresy z Kalkuty. Cieszę się, że matka Teresa mogła przemówić w Kaliszu.
Niestety nasz czas antenowy kurczy się i to bardzo mocno. Nadmienię tylko, że rzeczywiście ze wszystkich bardzo ważnych tekstów Jana Pawła II, które czytałam i które mi towarzyszą, to chyba największy sentyment mam do wiersza pod tytułem Dzieci. Spotkałam się z tą poezją na początku mojej pracy katechetycznej. Właściwie przez całe 25 lat pracy jako nauczyciel ten tekst mnie prowadzi. Zachęcam wszystkich słuchaczy do odnalezienia tego wiersza pod tytułem właśnie Dzieci. Mówi on o tym, że dzieci nie są naszą własnością i że trzeba je bardzo szanować, bo szybko umykają. I jak patrzę na Michalinę, którą spotkałam w przedszkolu, a dziś jest maturzystką, a za chwilę studentką, to rzeczywiście widzę, że mój PESEL też biegnie mocno.
Nie widać.
No, na szczęście w radio nie widać, tylko słychać.
Dorastają znienacka przez miłość. I potem tak nagle dorośli, trzymając się za ręce, wędrują w wielkim tłumie, serca schwytane jak ptaki. Profile wrastają w półmrok, Wiem, że w ich sercach bije tętno całej ludzkości. Trzymając się za ręce, usiedli cicho nad brzegiem. Pień drzewa i ziemia w księżycu, niedoszeptany tli trójkąt. Mgły nie dźwignęły się jeszcze, serca dzieci wyrastają nad rzekę. Czy zawsze tak będzie, pytam, gdy wstaną stąd i pójdą? Albo też jeszcze inaczej. Kielich światła nachylony wśród roślin odsłania w każdej z nich jakieś przedtem nieznane dno. Tego, co w was się zaczęło, czy potraficie nie popsuć? Czy będziecie zawsze oddzielać dobro i zło?
Drodzy Państwo, szanowni słuchacze, musimy tutaj krótkie resume zrobić naszej audycji. Mogłybyśmy pewnie o Janie Pawle II jeszcze bardzo długo i dużo mówić, natomiast chcę przede wszystkim podziękować papieżowi Karolowi Wojtyle za jego niezwykłe charyzmatyczne człowieczeństwo, za to, że był taką osobą, która może każde pokolenie inspirować. Wielkie dzięki i hołd, i cześć, i kult, bo to przecież święty nasz rodak, za to, że pokazał, że religijność może być radosna, że duchowość może być bardzo kreatywna. Niezwykle bardzo, bardzo, bardzo mocno papieżowi za to dziękuję i przede wszystkim za to, że jak to jest w tym filmie, Karol, który został papieżem i papież, który został człowiekiem. Właśnie za tę cząstkę jego człowieczeństwa, właściwie chyba nie cząstkę, tylko całokształt jego życia, bardzo, bardzo mu dziękuję. Michalina, za co ty dziękujesz Janowi Pawłowi II?
Za co dziękuję? Ja dziękuję mu za bardzo dużo rzeczy i ja bym mogła podziękować po prostu, no to jest nieskończona lista, bo... To
musisz się ograniczyć, bo zaraz nas wyłączą tutaj na antenie.
No między innymi w ogóle dzięki niemu, że w ogóle tak się cieszę, że on stworzył te Światowe Dni Młodzieży, bo po prostu tam się działo, w tym Krakowie jak byłam. To było po prostu najlepsze przeżycie, jakie... Siostra się śmieje.
No, idźcie już spać.
Nie, tam był taki harcerz w tym Krakowie.
Ale chciałam jeszcze powiedzieć, że przed tym okresem przedmaturalnym zaczęłam, no wiadomo, jak zaczyna się jakieś coś ciężkiego, to nagle człowiek się budzi i zaczyna się niby lepiej modlić, czy coś takiego. Ale zaczęłam szukać modlitw takich do Ducha Świętego i przypomniało mi się, że na jednej z pielgrzymek ksiądz powiedział, że jest taka fajna modlitwa, którą przekazał ojciec, którą on potem przytoczył na jednej z pielgrzymek. I ja teraz codziennie się tą właśnie modlitwą modlę. Bardzo piękna jest ta o dary Ducha Świętego. Tak. I jakby, jakby miałam powiedzieć w jednym słowie w ogóle, za co jakby tak dziękuję, no to jakby no jego całe po prostu życie, no nie wiem, określa po prostu jako taka miłość i miłosierdzie po prostu.
No. Caritas po prostu. Tak. Ale ostatnio usłyszałam taką dygresję w jednym z chyba z rozlicznych filmów, które były teraz emitowane na okoliczność stulecia urodzin. Tę modlitwę tata podyktował Karolowi pod wpływem jego roztargnienia w kościele. Wrócili do domu i powiedział: ty, Karol, za mało jesteś skupiony. I wtedy mu podyktował, no to przeżyłam szok, że jak to Karol Wojtyła był mało skupiony. Przypomniałam sobie, jak ja też parę razy od mamy tam po powrocie do domu usłyszałam reprymendę, że w kościele to tak i tak się trzeba zachowywać.
A jeszcze chciałabym tylko dodać jedną rzecz, że tak jak młodzi ludzie mogą jeszcze czerpać od Jana Pawła II, że on jako ten młody człowiek nigdy nie odszedł do tego kościoła, ale na pewno miał wiele wątpliwości. Ja myślę, że on był na początku pewny, że on tą filologię polską i że on chce pracować słowem i że chce zostać tym aktorem. To po prostu było jego całe życie przecież. To kierowało w ogóle jego czynami w czasie wojny i w ogóle. I nagle się okazało, że on został księdzem, że poszedł do tego seminarium i że to może tak być, że czasem myślimy, że coś jest już pewne i że to jakby daje nam radość i robi z nami i innymi dobre rzeczy, a się okazuje, że czasem Bóg ma zupełnie inne plany i to jeszcze takie niesamowite, że się papieżem zostaje.
W tym kontekście pozdrawiamy wszystkich maturzystów.
Tak.
Siostro Zelio, za co dziękujesz Karolowi Wojtyle, Janowi Pawłowi II, świętemu Polakowi?
Zafascynowana wypowiedzią mojej przedmówczyni. Chcę jeszcze zwrócić uwagę na jego odwagę życia poczętego, za odwagę obrony osób spisanych przez społeczeństwo na margines. To ma swoje miejsce w postaci powstania klasztoru, niewidzialnego klasztoru Jana Pawła II, kiedy diakon francuski Martial w czasie adoracji w kaplicy swojej w domu doznaje intuicji, tak nazywa tłumacz jego przeżycie, i Jan Paweł II pokazuje swoje zadanie dla tego diakona. Masz utworzyć niewidzialny klasztor, gdzie będą na tej linii horyzontalnej wszystkie osoby spisane na margines. Dzieci nienarodzone, chorzy, więźniowie. Jest to linia horyzontalna, która jest podtrzymywana przez Matkę Bożą. Z boku, z lewej strony, u boku Maryi, postać Jana Pawła II. Czyż nie piękne świadectwo?
Święty Janie Pawle, nasz potężny patronie, dotyka mnie cierpienie, z wiarą składam dłonie. Zwracam się w modlitwie dziś do Ciebie właśnie. Ty jak anioł stróż jesteś obok zawsze. Największy z rodu Słowian, prosimy Cię o łaskę. Ty wskazujesz drogę, kiedy słońce gaśnie. Słucham Twoich kazań, to prorocze słowa. Wszystko bardzo aktualne, walka toczy się od nowa. Chwytam za różaniec pod Maryi chówcami. Matko Boża łaskawa, oręduj za nami. W obliczu pandemii za rękę nas prowadź. Zbóż masońskie plany, pomóż wiarę odbudować. W stulecie Twych urodzin JP2 wołamy.
Jan Paweł II urasta przed nami i w naszych oczach jako obrońca życia, jako ten, który jest świadkiem miłości Bożej i miłosierdzia, w którym każdy z nas może się
i jeszcze jedno,
użyć.
Nigdy Jan Paweł II nie dopasowywał się do sytuacji życiowych. Głosił słowo, głosił Ewangelię. I to dla mnie jest bardzo ważne.
Dziękuję serdecznie za udział w audycji.
Dziękujemy.
Przy mikrofonie była siostra Zelia Jasiak ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy oraz Michalina z rodu Przybyłowskich w Kaliszu. Dziękuję, Michalino, za
Dziękuję
udział.
Bardzo.
Pozdrawiamy nasze wspólnoty zakonne, pozdrawiamy wszystkie osoby życia konsekrowanego, wszystkich, którzy miłują, czczą i oddają się codziennie w opiekę świętemu Janowi Pawłowi II. Za wysłuchanie serdeczne Bóg zapłać. Do usłyszenia za miesiąc.
W słowach nie lękaj się, zaczynam każdy dzień. Uwierz mi, nie jesteś sam, pokolenie JP2. W słowach nie lękaj się, zaczynam każdy dzień. Uwierz mi, nie jesteś sam, pokolenie JP2.
Życie zakonne pośród codzienności.